Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na kolejnym w tym roku Pamięci Narodowej spotkanie z cyklu na północ od Warszawy, Warmia i Mazury w XX wieku. Tym razem będziemy zajmować się tematyką związaną z szeroko rozumianymi zabytkami i dziedzictwem kulturowym na Warmii i Mazurach w kontekście tego okresu PRL-owskiego, czyli zabytki Warmii i Mazur w okresie PRL-u. W związku z tym tematem pozwoliłem sobie zaprosić na dzisiejsze spotkanie panią dr Iwonę Liżewską. Powitajmy brawami. Pani dr Iwona Liżewska jest z wykształcenia historykiem sztuki. Przez praktycznie całe swoje życie zawodowe związana ze służbami konserwatorskimi. Przez jakiś czas pełniła funkcję zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Obecnie kieruje terenowym oddziałem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wcześniej kierowała instytucjami poprzedzającymi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Więc mamy do czynienia z osobą wyjątkowo w Olsztynie, oddziałem terenowym w Olsztynie. Mamy do czynienia z osobą wyjątkowo dobrze zorientowaną w tejże tematyce. Także ze względu na to, że jest osobą niezwykle zaangażowaną społecznie, między innymi kierując Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Olsztynie. Jest również autorką wielu książek na ten temat. Ja sam naliczyłem 10, ale to pewnie nie jest wszystko. Przez jakiś czas też była mocno związana, dalej jest związana ze wspólnotą kulturową Borussia, która na początku lat 90. w Olsztynie powstała i działa do dnia dzisiejszego. W ten sposób dzisiaj mamy gościa, z którym będziemy rozmawiać o zabytkach na Warmii i Mazurach w tym PRL-owskim 50-leciu. Szanowni Państwo, zgodnie z pewną tradycją to spotkanie dzisiejsze podzielimy na dwie części. Pierwsza to będzie nasza rozmowa z panią dr Iwoną Liżewską, a w drugiej, jeżeli taka będzie potrzeba ze strony Państwa, będzie czas na komentarze, zadawanie pytań, dzielenie się swoimi refleksjami związanymi z tą tematyką, nazwijmy to zabytkową, czy związaną z zabytkami na Warmii i Mazurach. Mamy rok 45. Ten temat, ta data jako pewnego rodzaju cezura ze zrozumiałych względów pojawia się we wszystkich niemal naszych spotkaniach dotyczących Warmii i Mazur. Mamy rok 45., w którym przez ten region przetacza się front II wojny światowej. Teren zostaje zajęty przez Armię Czerwoną i właściwie jeżeli mówimy o zabytkach, to wypadałoby postawić pytanie, co po przejściu frontu bądź po w czasie kilkumiesięcznej obecności i faktycznym zarządzaniu regionem przez Sowietów w tej substancji zabytkowej pozostało, co zostało zniszczone, a co zostało wywiezione, bo przecież z takimi zjawiskami też mieliśmy do czynienia w roku 45.
Tak, dzień dobry Państwu. Może krótko jeszcze, zanim powiemy o tym, co zostało, jaki mieliśmy stan w roku 45-46, to może krótko jeszcze dwa zdania dosłownie o tym, co stanowiło charakterystykę tego regionu przed rokiem 45, jakiego rodzaju dziedzictwo i zabytki tam były. I gwoli sprecyzowania to krótka informacja taka, no powiedzmy, geograficzna. Otóż w granice Polski po roku 1945 weszła ta część ziem Prus Wschodnich, południowa część Prus Wschodnich i w granicach województwa olsztyńskiego znalazła się właściwie południowa część dawnej prowincji Prusy Wschodnie, Ostpreussen, natomiast jej część, zwłaszcza północna, znalazła się w granicach Rosji. Związku Radzieckiego, tak zwany obwód kaliningradzki. Jaka to była kraina? Z punktu widzenia niemieckiego, wschodnie kresy państwa niemieckiego, to była kraina pozbawiona zabytków, biedna, z niewielkim potencjałem kulturowym. Natomiast no, tak naprawdę wcale tak nie było. To była kraina, która od XIII wieku kolonizowana i zasiedlana przez zakon krzyżacki, przez państwo krzyżackie. Przede wszystkim miała bardzo dobrą, znakomitą sieć budowli gotyckich. Były to głównie kościoły i zamki, w której zarówno miasta, jak i wsie już w XIII, a zwłaszcza w XIV i w XV wieku zakładano na prawie chełmińskim, na prawie magdeburskim, więc to były bardzo dobrze zorganizowane jednostki osadnicze, która charakteryzowała się tą, tak jak powiedziałam, znakomitą architekturą gotycką, ale również barokową. Prawie piętna nie odcisnął renesans. Natomiast była architektura barokowa. Ta wyraziła się przede wszystkim w sanktuariach pielgrzymkowych, barokowych sanktuariach pielgrzymkowych i w pałacach, barokowych pałacach szlachty i arystokracji pruskiej. Trzeba też pamiętać o tym, że była to kraina podzielona konfesyjnie dość mocno, bo od czasu reformacji, od początku XVI wieku, ta granica konfesyjna bardzo wyraźnie dzieliła region na katolicką Warmię pod rządami biskupów warmińskich, związaną wówczas bardzo silnie z I Rzeczpospolitą, i protestanckie Prusy. Najpierw Prusy Książęce, potem Królestwo Prus, a potem ziemie włączone do Niemiec. Największa jakby masa zabytkowa to był koniec wieku XVIII i wiek XIX, przy czym to dzisiaj z naszej perspektywy, dlatego że wówczas w połowie XX wieku style powyżej połowy XVIII wieku, nie mówiąc już o końcu XIX wieku i początku XX, nie były uważane za zabytkowe. Secesja była uważana wówczas za szczyt drobnomieszczaństwa w architekturze. I była to kraina mocno nasycona śladami historycznymi w przestrzeni, czyli tymi układami przestrzennymi, jak również obiektami. Prusy Wschodnie to była ofensywa, głównie ofensywa styczniowa, która wyłączywszy tereny przybrzeżne, Królewiec, Elbląg, Braniewo, Tolkmicko, właściwie nie była sceną wielkich działań frontowych. Był to obszar, gdzie bardzo długo obowiązywał nakaz dla ludności ówczesnej nieopuszczania ziem, bronienia ich do ostatniej chwili. I właściwie akcja panicznej ucieczki rozpoczęła się na wieść o zbliżaniu się już Armii Czerwonej. Wojsk praktycznie nie było, to były więcej oddziały samoobrony złożone zwłaszcza z młodych chłopców, którzy jeszcze nie poszli wcześniej do wojska. I tak jak powiedziałam, poza tymi portami, tymi czego broniono na nadbrzeżu, wiele strzałów nie padło. Natomiast zostały ogromne zniszczenia. Ogromne zniszczenia, szczególnie w miastach. Bo od stycznia, kiedy to, już teraz to nawet nie pamiętam, ale zdaje się, że 21 stycznia było zajęcie Olsztyna w szkole, naszej szkole podstawowej, nazywane wyzwoleniem Olsztyna. I mniej więcej w tych samych, w ciągu 2 tygodni bodajże bardzo szybko ten front białoruski zajął te tereny, a potem stacjonował. Potem była przerwa zimowa i właściwie do marca praktycznie nie ruszano. Te oddziały stacjonowały, a niektóre i bardzo dłużej. Utworzono sieć komendantur wojskowych. Władzę stronie Polski przekazano dopiero 23 maja 1945 roku, a do sierpnia, do bodajże 20 sierpnia tego samego roku 1945 oficjalnie przedstawiciele władzy sowieckiej, przedstawiciele armii mogli wywozić wszelkie zdobycze, wszelkie trofejne, zarówno te związane z gospodarką, no jak i zabytki sztuki. A działo się to nawet jeszcze dłużej, aż właściwie do roku 1946. I cóż nam po sobie zostawiła ta armia, szabrownicy, bandy szabrowników, zwłaszcza dość...
W tym pasie pogranicza pewnie.
Tak, w pasie pogranicza szczególnie dość aktywne, czyli na styku Mazowsza i tak mówiąc najogólniej i Prus Wschodnich. Przede wszystkim wypaloną większość miast. Zniszczoną i wypaloną tą tkankę miejską w obrębie tej najstarszej architektury. To była chyba największa strata. Potem sporo budynków, zwłaszcza dworów, zniszczonych bądź spalonych, chociaż tu w porównaniu do miast stopień zniszczenia był znacznie mniejszy. Niestety uległy wtedy zniszczeniu dwa z największych, najpiękniejszych barokowych pałacy, Kamieniec i Słobity. Przy czym Kamieniec spalono, oddziały Armii Czerwonej spaliły dopiero w 1946 roku. Te obiekty zwykle szabrowano, to znaczy ogołacano ich wnętrza. To było to, co było największą. One były często zniszczone w taki sposób wynikający z ich użytkowania, bo palono meble w nich, używanych tych mebli jako opału. Załatwiano wszystkie potrzeby w tych pomieszczeniach. Więc takie znaczne budynki w mniejszych miejscowościach czy wsiach, na przykład plebanie, też były zniszczone. Jeśli chodzi o architekturę sakralną, to trzeba powiedzieć, że takich uszkodzeń typu, nie wiem, przestrzelenie dachu czy uszkodzenie wieży kościoła było trochę, ale jeśli właściwie nikt tego nie policzył. W jednej z książek podaje się, że było to około 200 kościołów. Ja ich aż tyle nie naliczyłam. Kościołów poważnie zniszczonych, zbombardowanych, zniszczonych, spalonych. Z 300, które były na tym terenie, ja naliczyłam około 40. Zatem nie były to wtedy jeszcze tak wielkie straty. No i taki obraz mniej więcej zastała władza polska, a potem działo się dalej.
Ja przepraszam, wejdę w słowo. Jest taki film sowiecki propagandowy z przejścia frontu w legowisku wroga o wejściu Armii Czerwonej do Prus Wschodnich. Tam są sceny ze zdobywania Olsztyna, gdzie Olsztyn płonie. Natomiast wiemy, że tam tych walk na Zatorzu na przykład nie było. Czyli pytanie, czy wykorzystano przypadkowe podpalenia wynikające z zastacjonowania sowieckiej armii, czy specjalnie nawet niektóre fragmenty miasta podpalono po to, żeby nakręcić dobre sceny batalistyczne. Są zdjęcia, pokazywaliśmy je Państwu na którymś tam z poprzednich spotkań, momentu wkraczania sowieckich żołnierzy do centrum Olsztynia, w rejonie Wysokiej Bramy, gdzie cała ta zabudowa jest, i zdjęcie wykonane wkrótce potem, kiedy w zasadzie wszędzie jest gruzowisko i stoi tylko Wysoka Brama. A więc mamy tu takie przykłady ewidentnych zniszczeń, które były skutkiem nie bezpośrednich rzeczywiście działań wojennych, tylko tego, co nastąpiło po wkroczeniu Armii Czerwonej. Rzeczywiście palenie meblami, bazyliami było czymś, no zima, żołnierz musi się ogrzać, prawda? Było czymś na porządku dziennym, ale do tego dochodzi jeszcze przecież wywożenie mienia, przede wszystkim tej infrastruktury przemysłowej, począwszy od torów kolejowych, na wielu odcinkach, a skończywszy na różnych urządzeniach, też meblach, instrumentach muzycznych i tak dalej. Czy jesteśmy w stanie oszacować książki, jakie zabytki kultury i sztuki zostały wywiezione? Czy to jest dla nas tylko pewnego rodzaju przypuszczenie, że straty były ogromne i tyle?
To jest pytanie?
To jest pytanie.
No nie, to nie jest tylko przypuszczenie. Chodzi pani o to, że próbowali zabezpieczyć i wywieźć. Ale skąd?
To może zostawimy, jak będzie ten czas na dyskusję, dobrze? Proszę zatrzymać to pytanie i do niego rzeczywiście chętnie wrócimy.
To nie jest przypuszczenie samo w sobie. Nie mamy dokładnych inwentarzy z pałacy pruskich, ale w czasie wielu lat jakby dowiadywano się, jaki był zakres wyposażenia tych miejsc, a ilu rzeczy nie ma. Poza tym zachowały się też relacje tych pierwszych przedstawicieli polskiej władzy, w której opisywali, co miesiąc były składane w 45 i 46 roku sprawozdania Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki w Olsztynie i zachowały się takie no, autentyczne, bo z tamtego czasu relacje, gdzie opisywali, jak przyjeżdżali do jakiegoś obiektu, ile tam było rzeczy, spakowali na przykład na ciężarówkę tyle, co mogli, resztę już nie dali rady i potem tego nie było. Więc jakby skala tego no może nie jest dokładnie znana, ale porównując wyposażenie tych pałaców, liczbę portretów, mebli, rzeźb, wiadomo, że bardzo wiele zginęło, a poza tym, jeżeli wchodzili do obiektu, który już zupełnie ograbionego, no to wiadomo, że tam wcześniej były rozmaite kolekcje, to były tak naprawdę bardzo znamienite domy arystokratyczne czy szlacheckie, tak samo zresztą jak w Polsce, prawda, z dużą ilością różnych kolekcji. Także raczej te straty może nie są oszacowane procentowo, ile udało się zabezpieczyć, ale też i potem w latach późniejszych po wojnie wypływały na rynku różne dzieła, obrazy znalezione, prawda, na strychu czy coś takiego. Więc nie, to się działo. To się zresztą dzieje w czasie każdej wojny tak naprawdę.
No do tego dokładał się wspomniany szaber, czyli rabunek dokonywany przez różnych takich domorosłych bandytów, złodziei, w tym domorosłych, ale reprezentujących także władzę ludową, bo mnóstwo mebli na przykład wywiózł się z sobą z Olsztyna pełnomocnik rządu tymczasowego na Okręg Mazurski, Jakub Prawin. Kiedy został szefem misji wojskowej w Berlinie, zabrał ogromną ilość jakiegoś majątku wyszabrowanego. Z kolei znane są opowieści o tym, jak w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PPR-u pierwsi sekretarze wycinali skórę z wyściołanych skórą właśnie obić krzeseł, foteli i gdzieś tam zabierali na handel, na szaber. Więc również pod tym względem mamy do czynienia z gospodarką rabunkową. No ale może da się odpowiedzieć na pytanie, które padło z sali rzeczywiście, na ile Niemcy zdążyli ewakuować ten zasób w zakresie zabytków. To co można
o to pani było. Chodziło, tak? No nie za bardzo, że tak powiem, dali radę, ponieważ ewakuacja była właściwie zakazana. Ewakuacja w jesienią 1944 roku była przez miejscową władzę traktowana jako defetyzm. Zachowały się wspomnienia Marion Denhoff, kiedy ona pisze, Marion Denhoff, może pewnie znane Państwu nazwisko, wschodnio-pruskiej arystokratki, która z Kwitań pod Pasłękiem, między Pasłękiem a Morągiem położonego majątku, konno w styczniu 1945 roku uciekła do Hamburga, potem była współredaktorką, chyba nie redaktorką, Die Zeit i no, taka znana postać. Zachowały się, publikowane są jej wspomnienia, między innymi przez Stowarzyszenie Borussia z Olsztyna, nazwy których już nikt nie wymienia, gdzie ona właśnie opisuje, jak przygotowała plan ewakuacji majątku już, nie wiem, latem chyba 1944 roku, bo część ludzi, no zwłaszcza tych takich jakby politykę uprawiających, to znaczy arystokracji czy elit intelektualnych, oni po prostu już czuli, co się dzieje pomimo braku informacji i przygotowała plan majątku. Ewakuacji majątku. On został odnaleziony przez miejscowego Obersturmführera czy kogoś takiego i wręcz prawie groził jej proces, bo przecież to był defetyzm. To jakby oni nie mogli, zgodnie z oficjalną polityką, nie mogli okazać strachu. Do końca, tak samo zresztą jak walka o Berlin, trwało przekonanie, że będziemy bronić swojej niemieckiej ziemi. Więc tych ewakuacji było bardzo niewiele, a zwłaszcza tych, które można było robić z majątku. One się odbywały w ostatniej chwili, pośpiesznie. To znane są Państwu te relacje, prawda? Jak opisuje się, jak w ostatniej chwili na kilka dni przed nadejściem frontu, jak był potem na drogach wszystko i po prostu nie udało się specjalnie. No sam fakt, że ona też wyjechała właściwie tylko na koniu i nic więcej. Natomiast czasami rzeczywiście zdarzały się takie próby ewakuacji sprzętów kościelnych, księgozbiorów, to też się odnotowuje, ale często zbyt późno się to działo i znamy co najmniej dwa takie transporty kolejowe, które zostały, nawet nie zostały zatrzymane, po prostu były działania wojenne i już nie mogły dalej jechać te pociągi. Jeden z nich to były księgozbiory z Królewca, które trafiły do i zasiliły Uniwersytecką Bibliotekę w Toruniu. A drugi to był wielki też skład wyposażenia kościołów, między innymi z tak zwanej Wystruci, polska nazwa Instenburga przed wojną, a obecnie Czerniachowsk, gdzie dzisiaj można rozpoznać w co najmniej dwóch kościołach zestawione z elementów z tego kościoła z Wystruci, bardzo pięknej snycerki manierystycznej, można rozpoznać sprzęty zestawione z tego wagonu. Ten wagon został zatrzymany, znaczy gdzieś, to takie trochę mityczne opowieści, ale faktem jest, że porównując na archiwalnych zdjęciach wyposażenie kościoła w Wystruci z tym, co mamy w tych dwóch kościołach, to są po prostu elementy tych samych ołtarzy. Więc niezależnie od tego, jaka była historia, kto ten wagon miał pod opieką, jak to robiono, to z pewnością to jest snycerka z Wystruci. Takie rzeczy myślę, że jeszcze będą odkrywane, ponieważ poszukiwania w tym zakresie raczej były zabronione. Teraz też jeszcze nikt tym nie zajął tak dokładnie, jakie były losy tych ewakuacji, bo może się i nie chce zajmować, wie pani, bo może za dużo trzeba byłoby zwracać, jakby się zaczęły takie rzeczy, więc... Tak sobie myślę.
Być może jeszcze do tego wątku 45 roku wrócimy właśnie w tej drugiej części naszej dyskusji, naszego spotkania. Przychodzi Polska komunistyczna. Zanim sobie powiemy, na czym polegała ta polityka konserwatorska i ochrony zabytków i w ogóle polityka wobec tego zasobu zabytkowego pozostawionego z dawnych Prus Wschodnich na Warmii i Mazurach, to spróbujmy sobie usystematować, jak po wojnie, po roku od 45 roku kształtował się ten stan prawny ochrony zabytków, co rozumiano pod pojęciem zabytek, w jaki sposób władza sankcjonowała te procedury związane z ochroną tej substancji zabytkowej w całym kraju, bo nie sądzę, żeby tu obowiązywały inne przepisy w kontekście tylko Warmii i Mazur, prawda?
Nie, przepisy obowiązywały te same. Może sprawy własnościowe były nieco inne, ale i to bardziej komplikowało tę sytuację, również braki kadrowe i wiele innych rzeczy. Tym niemniej, jeśli chodzi o stan prawny, to proszę Państwa, do 1962 roku w Polsce, znaczy w ówczesnej Polsce pracowano na rozporządzeniu prezydenta II Rzeczypospolitej z 1918 roku. Ustawa o ochronie dóbr kultury z roku 1960, ustawa o ochronie zabytków z 1962 roku została wprowadzona praktycznie prawie 20 lat po zakończeniu wojny, no niemalże 20 lat. Więc ja nie mówię tego jako zarzut, tylko jako informację, że wiele z działań było opartych na tym dobrym, ale dość enigmatycznym rozporządzeniu i wtedy też nie wydawano decyzji o wpisie do rejestru, co dzisiaj jest takim popularnym hasłem, tylko tak zwane orzeczenia konserwatorskie. Orzeczenia konserwatorskie, czyli uznanie obiektu za zabytek. Nie było też regulacji działalności urzędów konserwatorskich, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ zwłaszcza na początku w każdym urzędzie, w każdym jakby województwie, to znaczy, że nie było aż tak samo, ale obowiązywał trochę inny, nie wiem czy system, ale na pewno nieco inna historia była działalności wojewódzkich konserwatorów zabytków w poszczególnych województwach, która zależała zapewne głównie od stanu personalnego i od tego, jakie były takie czy inne stosunki między władzami wojewódzkimi a danym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Mogę powiedzieć, że na tych naszych terenach w tym pierwszym okresie, w okresie 45-48, to właściwie, znaczy nie mieliśmy konserwatora wojewódzkiego. W tym czasie funkcję osoby zajmującej się zabytkami pełnił Jan Grabowski, przedwojenny literat, nauczyciel, dziennikarz, autor znanej pewnie wszystkim książki Puc, Bursztyn i goście. Więc osoba bardzo znana, który właśnie w maju 45 roku przyjechał do Olsztyna i został naczelnikiem Wydziału Kultury. On jako pierwszy, i od niego mamy te pierwsze relacje, jeździł w teren, próbował zabezpieczać, inwentaryzować. Proszę sobie wyobrazić sytuację, system był ten sam, ale nie wiedzę, jaka była na temat tego, co jest w warunkach tuż powojennej rzeczywistości, kiedy nie było właściwie niczego. Transportu, przecież cóż to był za temat, żeby jeździć i inwentaryzować zabytki. Nie było transportu, nie było samochodów, nie było pieniędzy i wielu jeszcze innych rzeczy. I nie było wiedzy. Tak naprawdę nie było wiedzy, ponieważ to był teren obcy. Obcy w tym sensie, że myśmy nie znali tego terenu pod takim kątem, a trzeba było dość szybko rozeznać stan rzeczy, umieć uratować to, co najcenniejsze, próbować zabezpieczyć i jeszcze zdobyć na to kredyty od władzy centralnej. To było bardzo trudne zadanie. Oni się wywiązywali z tego, bo potem jego też następcy, chyba znakomicie, bo naprawdę z tym chyba jeszcze powojennym entuzjazmem robili, co mogli. Po roku 1948 na Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na tym terenie został powołany Zbigniew Rewski, być może państwu znany, bowiem po odwołaniu go ze stanowiska w roku 50 wrócił do Warszawy. On przyjechał w 48 roku poprzez Włochy, Anglię, wrócił do Warszawy i w 48 roku przyjechał tutaj na te tereny Polski Północnej. I też pozostała po nim właściwie w opowieściach wszystkich, jak również we wspomnieniach jego następczyni, same takie ciepłe i pozytywne opowieści o głęboko zaangażowanym człowieku. On był przedwojennym konserwatorem na Wołyniu, był historykiem sztuki. Także jak najbardziej postać kompetentna i właściwa. No ale walczył o zabytki i to nie było... Jakby walczył o wszystkie zabytki. Próbował rozeznać zarówno stan zabytków sakralnych, ale i sakralnych i katolickich, i protestanckich, podworskich, miast. No, to ile mógł zrobić, tyle robił. Wspomnieniach dominuje taka opowieść o tym, że pisał na niemieckich drukach, to znaczy na tej stronie odwrotnej, bo nie było nawet papieru wtedy, więc te orzeczenia konserwatorskie...
Często spotykane w dokumentach z lat 40., że na jednej stronie są polskie dokumenty urzędowe, a na drugiej stronie dokumenty niemieckie, więc czasami te same materiały posłużą do jak gdyby dwóch rozmaitych bardzo badań historycznych.
Tak, i to się na szczęście do dzisiaj zachowało w archiwach Urzędu Konserwatorskiego w Olsztynie przy poszczególnych obiektach. Te orzeczenia konserwatorskie gromadzone, one się w tej oryginalnej formie zachowały, chociaż trzeba powiedzieć, że kiedy usunięto Rewskiego, to właściwie uznano te papiery za nieważne i one zostały zniesione do archiwum. Tam przeleżały 10 lat. I dopiero jeden z pracowników wyniósł je z powrotem, nie wyrzucił na szczęście na śmietnik, jak to się działo wielokrotnie i dzieje się po dzień dzisiejszy czasami, po dzisiaj, kiedy bezmyślnie niszczy się jakieś archiwalne rzeczy.
Takie tam szparagały z piwnicy.
No właśnie. Na szczęście ocalały te jego orzeczenia, więc te obiekty, które on wpisywał wtedy uznawał za zabytki orzeczeniem konserwatorskim, na szczęście nadal mają prawomocne decyzje, bo to jeszcze dzisiaj byłby już zupełnie niezły bałagan, gdyby tego nie było. On został odwołany w wyniku, właściwie taką kropkę nad i postawiła sprawa figury, którą usunięto w Olsztynie z terenu dawnego cmentarza cholerycznego, chyba najstarszej kamiennej rzeźby barokowej w Olsztynie. To jest figura Chrystusa Salvatora Mundi, która została któregoś dnia wywieziona na śmietnik na skutek cichego polecenia, na co Rewski zareagował dość spontanicznie i szybko, każąc tą figurę z powrotem przywieźć. Przywieźć i postawić w innym miejscu już nie tam, gdzie stała, bo tam już nie było miejsca, tylko przy jednym z kościołów olsztyńskich.
Tam, gdzie stoi do dzisiaj.
I tam stoi do dzisiaj. Ona była pozbawiona wtedy głowy, dorobiona taką brzydką wówczas szybko, na szybko betonową głowę i rękę. Jest po konserwacji, po dorobieniu jakieś 20 lat temu znacznie lepszej, lepiej wymodelowanej głowy. Ale Rewski został odwołany z tego stanowiska. Najpierw miał areszt domowy, zmuszono go do złożenia podania o rezygnację z pracy, zwolniono z pracy jego żonę i w ten sposób właściwie go wyrzucono z terenu województwa, wrócił do Warszawy. Pracował i w Narodowej Dyrekcji Muzeów, Naczelnej Dyrekcji Muzeów i w kilku innych jeszcze miejscach, ale nigdy już nie piastował samodzielnego stanowiska. Potem, żeby państwo nie zanudzać, różne były losy, była konserwatorką. Natomiast cechą wspólną tego wszystkiego było to, że właściwie Zbigniew Rewski był samodzielnym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Odwołano go w roku 1950 i aż do roku 60 praktycznie, czyli przez 10 lat, nie było w województwie wówczas olsztyńskim wojewódzkiego konserwatora, który byłby... miał taki sam status, był na tyle niezależny i byłby wojewódzkim konserwatorem, a właściwie on był jedynym do reformy w roku 1990 tak niezależnym wojewódzkim konserwatorem, bowiem potem to były przeróżne układy. Albo to był referent, na przykład Cecylia Wetulani była referentem w Wydziale Urzędu Wojewódzkiego. Kazimierz Szczeczyński w ogóle nie był nawet całego roku w tym samym wydziale. Potem zatrudniono dwóch konserwatorów, którzy z kolei po to, żeby nie, właśnie nie było tych nacisków lokalnych, byli na etatach Ministerstwa Kultury i Sztuki i dojeżdżali tylko do Olsztyna co pewien czas. Także cały ten, przez 10 lat to wszystko tak było bardzo niestabilne. I w roku 1960 został powołany na wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale już w strukturach Urzędu Wojewódzkiego Lucjan Czubiel, który przynajmniej w PRL-u był najdłużej funkcjonującym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wojewódzkim konserwatorem zabytków przestał być w roku 1991. 3 lata potem odszedł na emeryturę. Pracował jeszcze jako miejski konserwator zabytków. Zmarł w tym roku. Także jeszcze można było z nim porozmawiać wcześniej o tamtych czasach.
Czy ta zmienność tych osób zajmujących się ochroną zabytków, zwłaszcza lata 40. i 50., była typowa dla regionu tylko, czy to było zjawisko w całym kraju, że te służby konserwatorskie tak szybko się zmieniały personalnie?
Nie powiem, znaczy tego nie wiem na pewno. Nie wydaje mi się, żeby powszechna była taka mieszanka, takie przerzucanie się co chwila i jakby nie. Myślę, że tutaj w grę wchodziło wiele czynników. Z tego, co ja czytałam o służbach konserwatorskich w innych województwach, to jednak częściej się one, jakby częściej się spotyka dłuższe życiorysy konserwatorskie już w tych latach 50.
Kiedy mówimy o tym pierwszym, tuż powojennym okresie, to oprócz takich osób, które bezpośrednio były, nazwijmy to formalnie zaangażowane w pracę tych instytucji konserwatorskich, mamy do czynienia też z takim ruchem, nazwijmy to oddolnym, takich osób, które niekoniecznie, czasami tak, w związku ze swoim mazurskim pochodzeniem, ale czasami zupełnie nie mające wcześniej kontaktów z regionem, trafiają tutaj i się angażują w ratowanie tej substancji. To takim przykładem jest, nie wiem, Walter Późny, który jest Mazur, który został starostą szczecińskim, on zakłada muzeum w Szczytnie, czy dba o to, żeby ono powstało. W Kętrzynie taką osobą jest Rosjanka, Zofia Licharewa, tak? Z czego wynika ten taki oddolny ruch? Bo on jest bardzo istotny dla ratowania części tej substancji.
No to również te osoby, o których ja mówiłam, chociażby Cecylia Wetulani, która pracowała też w Urzędzie Konserwatorskim, ale przyjechała do Olsztyna w 1945 roku, zresztą jako jedna z pierwszych, w maju już też 1945 roku, czy może troszkę później latem. I od początku starała się angażować w sprawy ratowania zabytków. Myślę, że wtedy to był taki ruch, który wynikał w ogóle z ogólnej sytuacji, jaka była w Polsce. To znaczy bardzo dużo osób przyjeżdżało tutaj też z Warszawy. To znaczy tutaj przyjeżdżało na te tereny na północ od Polski z Warszawy. Być może szukali tak, no, Rewski, Wetulani, Ryczyński, Walter Późny też chyba przyjechał z Warszawy, prawda?
Tego Ale nie wiem. On był związany z regionem, to był Mazur.
Myślę, że wiele się na to składało. Ludzie chyba szukali też miejsca dla jakby swojego miejsca w Polsce po wojnie, w której mogliby do czegoś się przydać. Ja tak to przynajmniej odbieram. A poza tym te tereny, no może chcieli się też ukryć przed nie wiem, rozwojem wypadków, który był, nie być tak widoczny, jak byli w centrali. Trudno mi do końca powiedzieć, ale wszystkich ich cechowało na pewno to, że bardzo się angażowali w całą działalność i w taką lokalną działalność na rzecz kultury, dziedzictwa, przy czym to w ogóle były bardzo różne też postawy, które dzisiaj możemy różnie oceniać, ale myślę, że o tym za chwilę, prawda?
Tak. Pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy, bo to były takie dwa przeciwstawne trochę zjawiska. Z jednej strony mamy szereg takich bardzo pozytywnych postaw tych osób osiedlających się w regionie, które ratują tą substancję zabytkową. Przedstawiciele polskiej inteligencji, choć tak jak w przypadku Licharewej, z pochodzenia Rosjanka, ale zasłużona dla tego typu działalności jeszcze przed wojną przecież w Polsce. Natomiast z drugiej strony mamy zjawisko przeciwstawne, ta trauma wojny powoduje, że w znacznej części społeczeństwa ta niechęć do wszystkiego, co niemieckie, jest tak mocno wyraźna, że to, co niemieckie, ma być zniszczone, wyrugowane i jeżeli o coś mamy zadbać, to o to coś wskazuje na polskie ślady na Warmii i Mazurach. Więc takie dwa przeciwstawne zjawiska chyba mamy, zwłaszcza w tych pierwszych latach powojennych.
No tak, jeszcze może dodam o Zofii Licharewej, która osiedliła się w Kętrzynie i właściwie na rzecz zabytków tego powiatu głównie działała. Otóż Cecylia Wetulani, jak w roku 1953 została powołana pozostała powołana, no, pełniła rolę wojewódzkiego konserwatora zabytków i w swoich wspomnieniach Pionierzy i Zabytki pisze o tym, jak tę pracę zaczynała. To między innymi o Zofii Licharewej napisała, że dzięki działalności tej pani i dzięki temu, jak ona rozpoznała powiat kętrzyński, to ona miała znacznie ułatwione wyjazdy w teren, lepiej jej się wyjeżdżało i ułatwioną kwerendę terenną. Więc pewnie jednak tych ludzi było mało, bo to był tak naprawdę po wojnie chyba tylko jeden powiat kętrzyński, gdzie była tak oddolnie, reszta osób koncentrowała się jednak w Olsztynie. Mówimy o śladach polskości, o zacieraniu Niemczyzny i o repolonizacji. To jest problem bardzo skomplikowany. To jest problem, na który nakładają się na siebie dwa wątki. Po pierwsze, rzeczywiste poczucie obcości, tymczasowości, wręcz może wrogości nawet, z jaką się spotykano ludzi, którzy napływali tutaj, ludzi, którzy przeżyli wojnę, przeżyli dużo okrucieństw. Tutaj było też sporo ludzi po powstaniu warszawskim akurat na tych terenach, więc naturalna wrogość do śladów do niemieckości, do niemieckiej kultury, do języka niemieckiego była zauważalna i odczuwalna i właściwie całkowicie naturalna. Na to nakładała się, zwłaszcza już po 1948 roku, polityka państwowa, która poprzez wzmacnianie tej wrogości czy jej uwypuklanie miała z jednej strony służyć takiemu budowaniu jednak poczucia, znaczy miała służyć temu, żeby tę polskość tutaj na tych terenach umocnić, a z drugiej strony była propagandowym hasłem, bo miała legitymizować włączenie tych ziem w granice Polski jako ziem słowiańskich, polskich, no może na Warmii i Mazurach to już nie piastowskich, ale jednak dopatrywano się w związku z tym tych różnych śladów słowiańskości. To zresztą jest bardzo ciekawy wątek, którego pewnie nie zdążymy poruszyć, ale ostatnio też podnoszony przez archeologów, na ile archeologia była w służbie państwu, a na ile nie w odkrywaniu tych śladów słowiańskości i polskości. Zatem tak jak powiedziałam, na to się składały procesy i naturalne, i normalna propaganda państwowa. W tym, niezależnie myślę, że od światopoglądu czy od pochodzenia, w tym zbiegały się zarówno odczucia społeczeństwa, jak i polityka państwowa. I na to wszystko jeszcze, można powiedzieć, nakładały się sprawy jakby takie intelektualne. Nieżyjący już profesor Zbigniew Mazur z Instytutu Zachodniego napisał taki duży esej w 2000 roku na temat dziedzictwa ziem zachodnich i północnych, połączone, wyłączone, już nie pamiętam dokładnie jego tytułu, ale on tam zwraca uwagę na jedną rzecz bardzo charakterystyczną, mianowicie, że we wszystkich wspomnieniach ludzi, którzy tutaj przybyli, ja mu tu zawierzam, bo to dobry był naukowiec, dobry badacz, brakuje opisów miejsca, do którego ci ludzie przybyli. Brakuje opisów krajobrazu, brakuje w ogóle opisów miejsca, gdzie się osiedlili. Ludzie koncentrują się na takim tymczasowym życiu. No, jak zdobywali jedzenie, no, w wszystkich aspektach codzienności. Natomiast w ogóle, co przecież bardzo często występuje, nawet jeżeli gdzieś pojedziemy na wakacje, w ogóle jakby nie ma tego opisu miejsca akcji. I to myślę też świadczyło o tym, na ile ludzie czuli się tu obco. Na ile te ślady też Niemczyzny były ślady w postaci napisów, w postaci na początku samym drogowych różnych znaków czy kierunkowskazów. Otóż mówi się o tym, że znaczy gdzieś tam się wspomina, że w 45 roku, wiosną 45 roku są napisy niemieckie, no siłą rzeczy, a na drogach tylko rosyjskie. Tu, więc jak można się było poczuć przyjeżdżając tutaj, kiedy te ślady spotykały się wszędzie, również w kościołach, wszelkiego rodzaju podpisy pod obrazy czy różne inne miejsca. Tu występuje też ciekawy aspekt związany z zagadnieniami konserwatorskimi. Otóż próbowano też oswoić to od strony tego dziedzictwa i konserwatorstwa. To znaczy jakby dostrzegano wartość, bądź nie dostrzegano, dostrzegano wartość zabytków, ale one za bardzo no, czasami kojarzyły się, przy czym może nie do końca z Niemczyzną, ile z duchem pruskim. I tak na przykład słynne jest to powiedzenie właśnie konserwatora Zbigniewa Rewskiego. On już nie był wtedy konserwatorem w Olsztynie. Odprusaczanie architektury. Ale jego odprusaczanie architektury miało polegać na tym, ja tu nie będę Państwu czytać cytatów, które przygotowałam, bo to za dużo czasu. Jemu chodziło o to, że cała, niezależnie od pochodzenia, cała architektura czasów średniowiecza, czasów baroku, to jest architektura, która nie ma w sobie ducha pruskości. To jest kultura niemiecka. Dawno się według niego zatarły jakieś emocjonalne, takie emocjonalne tło i tę kulturę powinniśmy i ślady tej kultury oceniać tylko i wyłącznie według wartości artystycznych, kulturalnych, no może historycznych nie, ale estetycznych. Natomiast to, co kojarzyło mu się z
duchem pruskim,
prusactwem, z duchem pruskim, maszynowa cegła albo cegła licowa, panoramy miast. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo przeszkadzały mu w panoramie miast wieże wodne, wieże ciśnień, jakie są w każdym mieście na Warmii i Mazurach i szpice kościołów, zwłaszcza tych niegotyckich. Postulował nawet, żeby dwie szpice, takie rzeczywiście wyraźne w panoramie Olsztyna, kościoła garnizonowego, kościoła wybudowanego w roku 1914 w Olsztynie, uciąć, bo one najbardziej wyrażają tego ducha pruskiego. Także on czynił rozróżnienie na kulturę tę wcześniejszą i na kulturę pruską. Z kolei Nestor Polskiej Szkoły Konserwacji, profesor Jan Zachwatowicz, i to było bardzo ważne, to co on mówił w odniesieniu do odbudowy miast, mówił, że jednak tego ducha niemieckiego trzeba wyczyścić, że trzeba przeprowadzić głębokie badania naukowe i spróbować tak skonstruować, tak odbudowywać miasta na tym terenie, żeby one bez tego XIX-wiecznego pruskiego ducha jednak
pozostały.
Tak, znaczy zostały jakby zrekonstruowane. Mhm.
To są bardzo ciekawe rzeczy, bo pokazują poglądy ludzi związanych z ochroną zabytków na to dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur, gdzie ten czynnik niemiecki wciąż był obecny. A czy podobna była polityka państwa komunistycznego, PRL-u. Czy tamten wątek ideologiczny wyglądał analogicznie, czy był jeszcze bardziej zintensyfikowany w tym traktowaniu zabytków, nie wiem, sakralnych, zamków, pałaców, które pozostały w regionie?
Znaczy, można powiedzieć tak. Tak jak przez pierwsze 5 lat po wojnie, mniej więcej do roku 1950, o charakterze regionalnym, lokalnym, tak zwanych ziem odzyskanych, mówiło się dużo, dyskutowało. W Katowicach funkcjonowało przecież czasopismo Odra, nie to, które potem odrodziło się w Poznaniu, które właśnie poświęcone było tym różnym różnicom regionalnym, gdzie jeszcze prowadzono sympozja. Tak po roku 1950 daje się zauważyć w ogóle odejście od takiego myślenia o tych lokalnych, regionalnych sprawach. Jest taka próba zupełnego zuniwersalizowania problemu w całej Polsce, nie mówienia o tych sprawach ziem odzyskanych. Rozwiązuje się zresztą Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Tu jest jeszcze jedna historia, która była bardzo ciekawa, mianowicie ona też właściwie należy do pogranicza urbanistyki i konserwatorstwa. W latach 48-49 grupa studentów z Politechniki Warszawskiej wraz ze swoim opiekunem naukowym, profesorem Kazimierzem Weichertem, wykonuje w 2 województwach, na ziemiach odzyskanych w 2 województwach, w szczecińskim i w olsztyńskim, przy czym prawie w całości w olsztyńskim, inwentaryzację urbanistyczną miast tych województw. Inwentaryzację urbanistyczną i wnioski do miejscowych do planów zagospodarowania, czy uproszczone plany zagospodarowania przestrzennego. Jest to ogromny wysiłek w tych powojennych czasach. Wysiłek zarówno organizacyjny, jak i też taki badawczy, naukowy. Również przy tych wszystkich brakach, czy tam sprzętowych, czy mapowych, czy innych. I to miała być polityka Ministerstwa Ziem Odzyskanych na rozpoznanie tych miast i na wprowadzanie tam regulacji, no takich zgodnych z duchem tego, jaką one wartość i jaką historyczną wartość reprezentują. Odbywa się jeszcze, to zadanie zostało wykonane w ciągu 2 lat, to jest niesamowite. Odbyła się jeszcze wystawa tych prac z województwa olsztyńskiego, bo zakończono to w województwie olsztyńskim, szczecińskim bodajże nie zakończono. I miała być prowadzona dalej konsekwentna polityka przestrzenna, to znaczy według tego miano te miasta zagospodarowywać. I nagle wszystko się ucięło, właściwie po wystawie. Można powiedzieć, że cały ten wysiłek, ja kiedyś za to oberwałam od recenzenta mojej pracy doktorskiej, ale ja to powtórzę, że ten wysiłek poszedł na marne grupy profesora Weicherta, na marne w tym sensie, że to, co oni zrobili, było znakomite, natomiast nie zostało wykorzystane.
Te plany są w Muzeum Wadni Mazur.
Słucham?
Te plany, które...
Nie, te plany się bardzo niestety rozproszyły.
Bo tam są takie...
Ale nie te.
To nie te. Okay.
Nie, nie. Te plany się bardzo rozproszyły. One były wykonywane w 3 egzemplarzach bodajże, a na pewno w 2. Jeden był dla uczelni, jeden był dla urzędu gminy czy tam miasta. To zależało, jaki był podział. Jeden chyba dla Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Ja sama na Politechnice widziałam ich kilka. W Urzędzie Miasta Szczytno znalazłam za szafą jeden z Miasta Szczytno właśnie. I być może one jeszcze gdzieś funkcjonują, natomiast nie ma takiego zbioru ani pełnego, ani dobrze opracowanego.
I co z tych planów wynikało? Nic.
Nie, znaczy z nich dużo wynikało, bo z nich wynikało to, jak powinno być, wynikały ogólne wytyczne, jak powinna być przeprowadzona komunikacja, jakie tereny usługowe, jakie tereny, zgodnie z tym, co jakby najpierw ten inwentaryzowano, czyli patrzono, w jakich kierunkach miasto się rozwijało i zgodnie z tym, jak ono powinno się rozwijać dalej w ramach określonej polityki. Tylko że to wszystko się nagle skończyło.
Czyli nie wynikało nic, dlatego że te wytyczne
nie
zostały zastosowane przez decydentów. No właśnie, jak wyglądała odbudowa miast warmińskich czy mazurskich, które, jak wiemy, w 1945 roku po wejściu Sowietów, niekoniecznie na skutek walk, zostały zniszczone nieraz w 40, nieraz w 70, czy nawet 80%, a więc to był gigantyczny procent zniszczeń tej infrastruktury miejskiej, no i trzeba je odbudować. Czy czyniono to zgodnie z jakimś zamysłem, z jakimś właśnie planem, czy też to się odbywało zupełnie przypadkowo? Czy była to odbudowa, no bo no niekiedy niestety odwiedzając miasta w regionie trafiamy
ani
na blokowiska.
Ani tak, ani tak, tak na dobrą sprawę. Ponieważ na podjęcie akcji systemowej, planowej po prostu jakby tego nie podjęto. Zadanie byłoby zbyt wielkie. Obiektywnie rzecz biorąc, w warunkach tak wyniszczonego kraju po wojnie, tak nikłych środków, a jeszcze gospodarki socjalistycznej, to się po prostu nie dało tego wszystkiego zrobić. Natomiast nie był to też, znaczy proces był chaotyczny, tak bym powiedziała, ale może zacznijmy od początku. Na początek w Polsce wytypowano do odbudowania, znaczy odbudowywano kilka dużych miast. To był najpierw Warszawa przede wszystkim, potem Gdańsk, potem Wrocław. Nie wiedzieć czemu wśród tych odbudów na szczęście znalazł się też Olsztyn, bo Olsztyn odbudowano stosunkowo wcześnie, no jeśli tak można powiedzieć, ponieważ te miasta wypalone, one systematycznie od 1945 roku, kiedy je niszczono, niszczały rok po roku, jeżeli nie zabezpieczano murów, nie prowizorycznie i tak dalej.
A czasem cegłę wręcz wywożono na inne budowy, na przykład na odbudowę Warszawy.
Ale to też trzeba było wykonać, prawda? Tak. Też na to były potrzebne pieniądze, ale rzeczywiście tak, czasami takie kredyty z Warszawy były. Ten Olsztyn, który jako pierwsze i na długo jedyne na województwie olsztyńskim miasto został odbudowany, to jest początek lat 50. I Olsztyn odbudowany został według pewnej koncepcji. Pierwszą koncepcję odbudowy Olsztyna sporządzili właśnie profesor Weichert i jego już wówczas, ale później albo później żona Hanna Adamczewska-Weichert. I ta koncepcja współgra z tym, co mówiłam o ideach profesora Zachwatowicza. Ja może jednak to przeczytam, bo chyba najlepiej oddam, czytając jego własne słowa. To się właśnie, myślę, dobrze koresponduje z tym, co możemy mówić o odbudowie miast. Wielowiekowa germanizacja ziem zachodnich zniekształciła wiele obiektów i konieczne są skrupulatne badania i studia dla wydobycia ich pierwotnej formy i wartości. Połączona wiedza konserwatora i urbanisty pozwoli na realizację odbudowy, która podniesie dotychczasowy poziom tych miast, wydobywając istotne walory plastyczne i zabytkowe, a ścierając naród niemczyzny. Tutaj w Olsztynie znalazło to odzwierciedlenie w tym, że nie rekonstruowano, nie przywracano takiej formy czy takich kształtów kamienic, jakie one były przed 45 rokiem, przed tym zniszczeniem w styczniu 40 czy wiosną 45 roku, tylko próbowano wykreować pewien obraz miasta z czasów historycznej Warmii, polskiej Warmii. I proszę Państwa, to się udało. Każdy, kto przyjedzie dzisiaj do Olsztyna i pochodzi po olsztyńskim starym, po olsztyńskim rynku.
Zapraszamy oczywiście.
Tak, proszę przyjeżdżać. Czuję tam, że to jest stare miasto, że to jest fragment właśnie jakiegoś takiego starego Olsztyna, że to ma swój klimat, ma swojego ducha. To po prostu trzeba przyjechać i poczuć, żeby zobaczyć. Inne miasta, odbudowywane gorzej lub lepiej, znaczy wcześniej lub później gorzej lub lepiej, już tego nie mają, ponieważ w ten sposób odbudowano niewielką część miast w granicach całej Polski, a potem przyszedł czas na swobodne, luźne plany urbanistyczne, na zacieranie czy na akcję rozbiórkową przede wszystkim, dlatego że wyszła też słynna uchwała numer 666, w której nakazywano rozbieranie domów nie nadających się do remontu. Oznaczało to rozbieranie domów w całkiem niezłym stanie technicznym czasami.
Który to był rok?
Wiesz, ja nie pamiętam, ale lata 50. Mhm. To była pierwsza połowa lat 50. I w efekcie tego, no bo stały ruiny niezabezpieczone, nie było pieniędzy na ich zabezpieczenie. One groziły zawaleniem, a z drugiej strony zaczynał być coraz większy głód mieszkań. Coraz bardziej zaczęło wchodzić budownictwo blokowe. Tu się nie będę w poszczególne etapy tej odbudowy wnikać. Można powiedzieć, że jeszcze na początku lat 60. stosowano układ miejski, czyli chociaż już no prawie całkiem współczesne, jak na tamte czasy, budynki, to jednak stawiane wzdłuż ulic. W latach, pod koniec lat 60. i w latach, na początku lat 70. przyszedł okres stawiania blokowych osiedli na obszarach, gdzie wcześniej była średniowieczna albo nowożytna parcelacja, gdzie był układ pierzejowy uliczny. I to w dużym stopniu albo czasami całkowicie przeobraziło krajobraz i oblicza tych miast, nie tylko na Warmii i Mazurach, również w wielu innych regionach. Kilku miast nie odbudowano do dzisiaj praktycznie. Są tam takie puste przestrzenie. Można powiedzieć, że to może jeszcze nasza szansa, ale patrząc na to, co się dzieje w ciągu ostatnich 20 lat, to nie wiem.
No taki przykład, kiedy zaczęto wiele lat po wojnie odbudowywać, to nie jest Warmia i Mazury, choć województwo olsztyńskie, czyli Elbląg, prawda? To jest też dyskusyjna rzecz, jak uparano się z tą odbudową centrum miejskiego, które wiele lat po wojnie było puste i chyba przełom lat 80. i 90. to był ten proces odbudowy, czy raczej budowy na nowo właściwie.
Raczej 80. i 90. Tak. Proces ten nazywa się retrowersją, to bardzo specyficzny proces. Ja myślę, żebyśmy weszli już za bardzo w tematy konserwatorskie, jasne, ale rzeczywiście do dzisiaj budzi, znaczy albo zaczyna budzić ponownie, bo jakby wydawało się, że to jest jakiś sposób, a w tej chwili w środowisku konserwatorskim no, budzi coraz więcej różnych
dyskusji.
Dyskusji, tak. Mhm.
Szanowni Państwo, pewnie ten temat jest tematem rzeką i moglibyśmy o tym rozmawiać jeszcze.
Może jeszcze coś powiedzmy długo, o kościołach.
Bardzo proszę. Stosunek do tej zabytków sakralnych, tak?
Tak, chodzi, tak, bo to też jest ciekawy temat. Tak jak powiedziałam, te kościoły nie zostały jakby zniszczone w sposób taki. Znaczy, to jest w grupie fizyczne zabytków jedna z najlepiej zachowanych grup zabytków, tak naprawdę. Ileś budynków kościelnych, potem plebanii zostało zniszczonych czy naruszonych. Natomiast tak jak powiedziałam, to było około 40 budynków, które też niekoniecznie wszystkie zostały zniszczone od razu w 45. Czasami stały w ruinie, można było je odbudować. Ale problem był, to już mówiłam wcześniej, konfesyjny. Otóż proporcje religijne ludności przed 45 rokiem i po 45 roku uległy całkowitemu odwróceniu. W ramach tak dużego województwa, może tym się określeniem posłużę, jak województwo olsztyńskie, przed wojną większość tego obszaru zamieszkiwała ludność ewangelicka. Ludność katolicka zamieszkiwała głównie Warmię. Owszem, były diaspory już po XIX i na początku XX wieku tworzyły się diaspory, zwłaszcza w miastach. Natomiast można powiedzieć bez zbytniej przesady, że te granice konfesyjne, one wyznaczały pewne też granice kulturowe. I to się zmieniło w związku z tym, iż po 45 roku, w związku najpierw z wysiedleniami ludności niemieckiej, a potem emigracją poszczególnych grup społecznościowych od lat 50. po lata 70. Tych kościołów ewangelickich była przeważająca większość, no bo Warmia jest niewielka, cały pozostały obszar województwa jednak znacznie większy. I z chwilą napływania tuż po wojnie osadników polskich, sytuacje były takie, że jeżeli kościół stał pusty, albo może i niekoniecznie pusty, ale niewiele było tych rodzin protestanckich, to ta duża społeczność katolicka najczęściej te kościoły zajmowała. To jest też problem, o którym się dyskutuje, pisze publikacje, na ile to było sprawiedliwe, niesprawiedliwe, na ile w porządku, nie w porządku. Faktem jest, że tam, gdzie były dwa kościoły już przed 45 rokiem, głównie w miastach, ale nie tylko, ewangelicki i katolicki, są również takie wsie, to na skutek emigracji ludności ewangelickiej te kościoły niszczały. One niszczały, bo były nieużytkowane. One niszczały, ponieważ władza zabraniała, jeżeli nie zostały zajęte wcześniej, na ich użytkowanie. Przeznaczała je albo na cele świeckie, albo takie były pomysły, żeby je rozbierać. Nie pozwalała odbudowywać też ruin. W związku z tym tak naprawdę mielibyśmy sytuację jak w obwodzie kaliningradzkim. Nie mielibyśmy tych budynków, ponieważ one by po prostu zniszczały. Tu wiele historii można przytoczyć, kiedy zabraniano nawet zwykłego zabicia drzwi i okien, żeby nie wchodzili chuligani i nie niszczyli wnętrza kościoła. Taka była historia na przykład kościoła w Dzietrzychowie i to się działo zwłaszcza w tym pasie północnym, gdzie było duże, duże bardzo wyludnienie zaraz po wojnie. Tak jak mówię, nie chcę się odnosić teraz do problemu odzyskiwania, pozyskiwania, wykupywania kościołów ewangelickich przez stronę katolicką, bo to jest długi i też trudny temat. Bardziej odnoszę się do tego stanu materialnego. W 1948 roku ukazało się taki spis wykonany przez władze państwowe, znaczy właściwie przez kurię, a został uznany przez władze państwowe. Spis kościołów, które są użytkowane przez kurię biskupią w Olsztynie, przez kurię właściwie w Olsztynie, bo nie było jeszcze wtedy organizacji kościelnej polskiej na tych ziemiach, dawnych kościołów ewangelickich. To były 133 kościoły. I na te kościoły siłą jakby, nie wiem, zasiedzenia, rozpędu, automatu pozwolono, żeby tam zostały te parafie już katolickie. Pozostałe były w różnych warunkach przekazywane. Również była bardzo historia ciemna, bo w latach 80. zajęcie trzech kościołów przez ludność katolicką, trzech kościołów jeszcze używanych, przez niewielkie, ale używanych, użytkowanych przez grupy.
UKTA między innymi.
Przez wspólnoty. Tak, to była UKTA, to było Szestno i to było Spychowo. To się odbiło dużym echem w prasie zachodniej również. No, na niekorzyść tych, którzy zajmowali te kościoły. To była taka niemiła historia. Niemiła. No, po prostu zabrano te kościoły, rzeczywiście zabrano. Ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o zabytki sakralne, to one w bardzo dużej mierze ocalały. I to wyposażenie kościołów do dzisiaj właściwie no, w większości przetrwało.
Szanowni Państwo, czy mamy pytania do naszego gościa? Tak się domyślam, że może być ich całkiem sporo, bo temat jest gigantyczny tak naprawdę i być może warto by do niego jeszcze w przyszłości wrócić. Proszę uprzejmie. Ja może podam mikrofon.
To Robert Hus, pozdrawiam. Nie wiem, czy się działa ten mikrofon. Trochę dalej jeszcze. Bardzo dużą wiedzę pani to wykazała. Jak mam tylko krótkie pytanie. Wiadomo, że teren Mazur to był, podobnie jak tereny Pomorza, Dolnego Śląska, rejon dyslokacji wojsk radzieckich w Polsce. I tam, jak to miało się tam przełożenie, jakie stosunki między ludnością polską, a właśnie, no wiadomo, że w 1962 roku próbowano, Chruszczow podjął decyzję o umiejscowieniu rakiet w zasięgu nuklearnych na Kubie. Wyrównowano braki w okrętach podwodnych, które miano, Związek Radziecki miał wtedy mało, żeby ewentualnie Kuba była taką bazą padową do ataku na Stany Zjednoczone. Jak Kennedy zareagował ostro, bo samoloty amerykańskie to wykryły, to wytworzył się kryzys. Tutaj bardzo wisiała, jak pamiętamy, groźba III wojny światowej przez tydzień w październiku 1962 i potem Chruszczow zdecydował się przetransportować tą broń, znaczy zgodził się na ustępstwa pod warunkiem, że Amerykanie wycofają rakiety średniego zasięgu z Turcji i ta broń radziecka nuklearna wylądowała na Mazurach. Kukliński potem ujawnił, wtedy jeszcze nie pracował dla Amerykanów, bo pułkownikiem na niższym szczeblu w sztabie generalnym dotykał latem 1963 roku tych rakiet. No i te wojska radzieckie wyszły dopiero w 1993 roku, w zasadzie wrzesień. No ostatnie tam jakieś służby specjalne to opuściły Polskę w 1993 w grudniu. Jednostki liniowe radzieckie już w 1992 w październiku. No wiadomo było, że był zgrzyt. Tam Wałęsa miał sobie konflikt między rządem Olszewskiego, który właściwie doprowadził do przyspieszenia wycofania tych wojsk. Wałęsa chciał zostawić, potem w Moskwie nie podpisał, ujawnił się program. No i właśnie jak się rozwijały stosunki między... No dzisiaj mamy... Inną sytuację. Nie jestem przeciwnikiem PiS-u, ale rozmieszczania wojsk amerykańskich. Jak to są różne koncepcje się ścierają. Jak wyglądały właśnie te relacje między po wycofaniu wojsk radzieckich, jak to wpłynęło na życie codzienne Mazur, ta obecność wojsk radzieckich?
Pewnie to będzie trudne, bo mamy do czynienia z historykiem sztuki.
Ja, no nie wiem, może ty odpowiesz, ale ja nie pamiętam, prawdę mówiąc, tak dużych jednostek radzieckich na terenie Warmii i Mazur. One bardziej były rozlokowane w tym pasie wzdłuż zachodniej granicy Polski. Może jakieś małe były, ale zupełnie to się nie odzwierciedlało w życiu społecznym. Natomiast jeśli tak wrócimy do sprawy zabytków, to rzeczywiście Prusy Wschodnie to są tereny, gdzie w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku wybudowano ogromne zespoły koszar w wielu miastach. Nawet Olsztyn był nazywany, bo był siedzibą garnizonu i był nazywany Garnizonsztadt, jako miasto garnizonowe. I tych wojsk, budowli, które my uznajemy w tej chwili za zabytkowe, a które były związane z wojskiem, było bardzo dużo, więc było też bardzo dużo wojska polskiego, to znaczy normalnej zasadniczej służby czy szkoły podoficerskiej, tak jak w Olsztynie. I z mojego punktu widzenia to bardziej problemem są opuszczone zespoły koszar, które nam pozostały po tym, jak redukowano co i rusz liczbę wojska polskiego, które trudno przeznaczyć na jakby inne użytkowanie, a może i inwestorów nie ma na tyle dobrych i które niszczeją w większości w tej chwili po jakimś tam właśnie opuszczaniu. I to jest problem z punktu widzenia konserwatorstwa i zabytków. Ale wojsk radzieckich, a ja pochodzę z Olsztyna i wychowywałam się też w Olsztynie, więc jakby tego tak, nie było.
Jeśli mogę uzupełnić. Problem obecności armii sowieckiej to jest na Warmii i Mazurach to jest problem roku 45. I tu rzeczywiście, zresztą to w tej rozmowie, w tej wypowiedzi pani doktor Iwony Liżewskiej, ale także we wszystkich praktycznie naszych spotkaniach do tej pory, kiedy pojawiał się rok 45, to pojawiał się problem obecności armii sowieckiej, ale to jest rok 45 i generalnie głębokie, jeżeli można tak płycić ten temat, głębokie odetchnięcie z ulgą, kiedy wojska sowieckie stąd, z Warmii i Mazur w 45 roku wyjechały. Zostawały niewielkie majątki w administracji sowieckiej, ale to też dosyć szybko było akurat w tamtym regionie rozwiązywane. Pan ma pytanie, już idę.
Jest jedna bardzo wyraźna konsekwencja tego stanu, to jest pewna płynność granicy. Obecność granicy ze Związkiem Radzieckim, o czym się w Polsce mało wie, ale tam jeszcze w latach 60. następowały w okolicach Gołdapi, w innych jeszcze. No w ogóle po 45 roku były przedziwne historie, bo byli ludzie już przewiezieni z Kresów Wschodnich, osadzeni tam i raptem po jakimś czasie okazywało się, że oni się znajdują znowu w Związku Radzieckim, bo w międzyczasie dokonano korekty granicy. Także ta granica była płynna, był problem tych wyrzutni właśnie rakietowych w okolicach Gołdapi i to głównie to. Ale rzeczywiście koszar nie było, nie było tam, ponieważ to był wewnętrzny teren już dla Układu Warszawskiego, więc nie było potrzeby.
Ta granica najmocniej przesunęła się w sierpniu 45 roku. Mieliśmy tutaj spotkanie też z profesorem Zbigniewem Kudrzyckim, który opowiadał o kształtowaniu tej granicy, ale ona potem była zmieniana po 58 roku, jeśli dobrze pamiętam. Czy chcesz trochę dodać coś do tej kwestii z ostatniej?
O zmianach granicy, no to wydaje mi się tylko, że no to trzeba powiedzieć, że ta granica rzeczywiście przecięła, ostatecznie granica przecięła rzeczywiście jak rana na żywym organizmie jest, bo ona przechodzi w pewnych momentach i przez wieś, która zachowała się po stronie polskiej, mówię o Szczurkowie. Zresztą tam można doświadczyć, proszę Państwa, takiego bardzo metafizycznego uczucia, ponieważ w tymże Szczurkowie, to jest chyba gmina Srokowa, ale nie jestem pewna, w momencie, kiedy się podjeżdża do przystanku autobusowego, stoi kamień milowy i bardzo dobrze. I tam jest napisane cyfrą, nie wiem, cyfrą czy literami, ale tam jest tak, Sieben Meilen nach Königsberg. To jest jeszcze kamień milowy z XIX wieku i to uświadamia 7 mil do Królewca. To uświadamia, jak blisko jesteśmy Królewca i jak to był jeden organizm. To jeszcze mi przypomina taką historię, to już anegdotę Państwu opowiem. Otóż prowadząc kilka dobrych lat temu objazd młodzieży z czterech krajów, co miało potem swoje reperkusje, bo nie pozabierali paszportów nasi obcokrajowcy i mieliśmy trochę kłopotów. Postanowiłam pokazać im taki objazd wzdłuż granicy prowadziliśmy. Ja im postanowiłam pokazać takie miejsce, gdzie granicą jest przecięty na pół cmentarz. I rzeczywiście podeszliśmy do tego cmentarza, oglądaliśmy z jednej strony, na drugą patrzyliśmy tam tylko. Przy słupkach granicznych zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie i odjechaliśmy. Za 2 godziny ścigała nas Straż Graniczna, bo okazało się, że złamaliśmy przepisy. Przepisy trzeba znać, ja wiem, ale to był taki naprawdę nieznany mi przepis, zarządzenie wojewody, że do granicy z Kaliningradem, do granicy Unii Europejskiej można podejść tylko na 50 metrów bodajże. System ciągłego pilnowania przez ludzi, którzy tam mieszkają, granicy, funkcjonuje do dzisiaj, proszę Państwa, bo o tym zawiadomili no, jacyś mieszkańcy, którzy zobaczyli grupę, podjechaliśmy autokarem, poszliśmy dużą grupą na piechotę. Ktoś nas po tym, przecież ta straż nas tam nie złapała w momencie, kiedy tamtą trawę żeśmy jak stado baranów po prostu wygnietli, tylko dopiero później. No dostaliśmy mandat, nie chcieliśmy się tam wykłócać, bo właśnie nie cała młodzież miała paszporty, więc wiązałoby się to niestety pewnie z zamknięciem ich posterunku Straży Granicznej, zanim byśmy te paszporty przywieźli, ale to również świadczy o tym, jaka to jest żywa rana na organizmie, jeżeli nawet linijką cmentarz podzielono, nie wiem czy na pół, ale na 2 części na pewno.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania?
Dzień dobry. Czy Państwo jako badacze nie demonizują tego problemu zniszczeń dokonanych przez Armię Czerwoną? To jest pewnego rodzaju takie alibi dlatego, żeby utrzymywać w wielu z tych miast taki polski bałagan. No bo jak sobie spojrzymy z lotu ptaka na Olsztynek, to tam Rosjanie spalili raptem wschodnią i zachodnią pierzeję rynku i problem, jaki generuje architektura komunistyczna, to są raptem 2 albo 3 bloczki z wielkiej płyty. No i poprzez narrację pod tytułem Armia Czerwona spaliła miasto i nic się nie da zrobić, nie zrobimy z tym nigdy niczego, w przeciwieństwie na przykład do Niemców, którzy takie banalne problemy pod tytułem 2-3 bloki z wielkiej płyty tu i ówdzie, nawet na większą skalę potrafią załatwić. Lidzbark Warmiński, no to w mojej ocenie też jest jakieś 6 do 8 bloków takich postawionych kompletnie na terenie Starego Miasta, w samym środku, które niwelują jakieś tam walory średniowiecznego układu urbanistycznego i tak dalej. Kolejny przykład Ostróda, rynek zabudowany bloczkami perelowskimi chyba lata 60., a reszta miasta w zasadzie całkiem przyjemna i nie tak bardzo mocno zniszczona. Ale też wszędzie słychać tą narrację, Armia Czerwona zniszczyła miasto, nic już się nie da zrobić, w związku z tym możemy to rozwalać dalej.
Mogę poprosić jeszcze o pytanie ewentualnie?
Czy Państwo jako badacze
nie demonizujemy Sowietów?
No, ja tego nie powiedziałam. Tak. Myślę, że to są jakby dwa osobne zjawiska. To znaczy to, co robią badacze i my nie demonizujemy, że się nie da nic zrobić, bo to należy raczej do władz miasta czy władz gminy, jak będzie przyczyną do jakichś innych inicjatyw, jak będzie prowadzona polityka przestrzenna w danym mieście.
Jak była prowadzona i jak będzie prowadzona, bo mamy do czynienia już z okresem kilkudziesięciu lat od zakończenia tej wojny i my, przepraszam, że pozwoliłem sobie na ten wtręt, ale my mówiąc o obecności sowieckiej i tych zniszczeniach, mówimy o pewnym stanie, który zaistniał w roku 45 lub tuż po, jeżeli mamy do czynienia z tą rozbiórką budynków, które częściowo były zrujnowane, a nie zostały odbudowane, tylko były rozebrane do końca. Natomiast to, czy się da zrobić, czy nie, to już jest pytanie, które w zasadzie jest nieadekwatne do sytuacji, bo ileś lat jakiejś gospodarki przestrzennej tam, w tych miejscach, miało miejsce.
I to, że ciągle, znaczy to jest tak, To, że podkreślamy, że te zniszczenia nastąpiły w wyniku nie działań wojennych, a działań pozafrontowych, może to wynika z tego, że bardzo długo się o tym nie mówiło i ciągle tam do tych lat 90. było wyzwolenie Olsztyna i działania wojenne. Tym niemniej ja zgadzam się tutaj z Waldkiem Brendą, że rzeczywiście należałoby to przebadać i mieć konkretne dane. Myślę, że pole jest otwarte. Dlaczego nie? To bardziej właściwie nawet zadanie historyków niż historyków sztuki. Chociaż ja sama zajmowałam się akurat miastem Szczytno i muszę powiedzieć, że pomimo ogromnego zbioru archiwalnych dokumentów, bardzo ciężko jest jakby ten stan, kto, co i kiedy, jakby tak wyłuskać i opisać, dlatego że bardzo mało było tych protokołów. Poza tym opisywano w sposób taki szalenie subiektywny. Nie podawano dokładnie. Ja akurat przy Szczytnie znalazłam wszystkie ulice i budynki, który jest jak zniszczony, ale tego praktycznie nie ma.
Niektórych miast. Niektórych miast. Niektórych miast. Niektórych miast.
To znaczy, wie pan co, możemy wymienić te, które nie zostały spalone. Będziemy mieli na palcach dwóch ręki raptem, nie więcej. Bo mówimy tutaj nie o drobnych, mogę powiedzieć państwu tak. Mikołajki po II wojnie światowej straciły 5 budynków. Jeżeli znają państwo to miasto, to zobaczcie, jak ono teraz wygląda. To akurat nie jest do Armii Czerwonej, bo chciałam dodać, że owszem, pierwszy krok to były zniszczenia armii żołnierzy i to takie bezmyślne podpalania i nie wynikające z działań frontowych. Drugie to była akcja rozbiórkowa, którą w Polsce prowadzono i na mocy uchwały 666 i również z różnych innych powodów, bo próbowano odbudowywać to już w innej formie, tak żeby zaspokoić głód mieszkaniowy. Więc tu w tym sensie ma pan rację o tyle, że nie wiem, czy demonizujemy, natomiast to nie była jedyna przyczyna. Ale pierwsza z przyczyn to na pewno nie były działania frontowe i pewnie zależy na tym nam, żeby to podkreślać, głównie z tego powodu, że wcześniej ta narracja była oficjalna inna. Natomiast wątek tego, że nic się już nie da zrobić, to jest jakby oddzielny dla mnie wątek, bo tu stwierdzamy fakt. Były zniszczenia z tego powodu takiego rodzaju. Natomiast co zrobiono albo co można zrobić dalej, w miastach, które pan wymienił, one zostały odbudowane. Lidzbark Warmiński, Olsztynek, Ostróda. Przy czym powiem jeszcze tak dodatkowo, że jeśli chodzi o porównanie tych miast, to zwłaszcza Ostróda, to jest zupełnie inna odbudowa niż nawet Lidzbark Warmiński i Olsztynek, bo zarówno w Lidzbarku, jak i w Olsztynku mamy do czynienia z w miarę czytelnym układem urbanistycznym. W Ostródzie jest tak, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale jest tak, że całe życie miejskie koncentruje się po drugiej stronie torów kolejowych, tam gdzie powstawało XIX-wieczne miasto. To jest też centrum jakby i życia i mieszkaniowe, i biurowe, i wszelkich innych budowli użyteczności publicznej. Natomiast to stare miasto, nie dość, że ono zupełnie jest jakby w sensie takiego życia publicznego, nieodwiedzane, bo tam są rzeczywiście bloki mieszkalne, to jeszcze ono jest kompletnie nieodcyfrowalne w sensie przestrzennym, jak się tam tylko pójdzie, że to kiedyś był teren starego miasta. A jeszcze na domiar złego wybudowali rekonstrukcję ratusza zrobiono, nie wiem po co w ogóle, taką tam makietę postawili, która jest nieużytkowana. Więc to jakby jest, wydaje mi się, odrębny problem. Natomiast czy nic się nie da zrobić? No nie wyburzy się bloków, w Berlinie to robiono, tak, wschodnim. Rzeczywiście wyburzono całe ciągi bloków, wybudowano nowe, ale my nie jesteśmy na tyle bogatym państwem, żeby wybudować i coś tam zrobić w sensie nowych budów. Natomiast mamy jeszcze ileś miast, Bisztynek, Zalewo, Miłomłyn, Susz, Kisielice, gdzie wciąż jest nieodbudowany rynek. I w obliczu tego, jak odbudowano poprzednie miasta, na ile się to nam w większości nie podoba, należałoby się zastanawiać, co tam należy zrobić. Na przykład właśnie w takich miastach, które do tej pory są jeszcze czystym polem i w których można próbować zastosować jakąś teorię urbanistyczną czy konserwatorską, która dałaby lepszy efekt.
Bardzo ciekawy wątek. Tu jeszcze pan ma prosił o głos.
Tak, ja nie mam wrażenia, żebyście państwo demonizowali z tym spaleniem miast Warmii i Mazur, bo tutaj do pana się zwrócę, że takie miasta jak Giżycko, Kętrzyn, Mrągowo zostało całkowicie spalone przez wojsko radzieckie. Już nie mówmy o armii, tylko po prostu przez pijanych rosyjskich żołnierzy. Ale chciałbym jeszcze o jednym fakcie powiedzieć i państwo tego nie powiedzieli, że zachowało się miasto zupełnie prawie nienaruszone przez tę ostatnią wojnę, to jest Reszel. To jest cudowne miasto na Warmii, które zachowało pierwotny kształt i właściwie jest konserwowane do dzisiaj. Wielkimi nakładami też i środkami pomocowymi i to rządu, i czy w przypadku obok leżącego sanktuarium w Świętej Lipce rządu Królestwa Norwegii. Także to są piękne perełki Warmii, które jakimś cudem ocalały. To też jest taka niewytłumaczalna historia, ale tylko dlatego, że ponieważ urodziłem się w Giżycku, to znam tę historię, że w miarę kulturalny oficer Armii Czerwonej zarządzał w pierwszych miesiącach w 1945 roku tym miasteczkiem.
Ja się z panem w zupełności zgadzam. No nie powiedzieliśmy tego, bo nie powiedzieliśmy, bo wątków jest mnóstwo. Natomiast rzeczywiście tu absolutnie Reszel jest najlepiej zachowanym miastem. Na szczęście nierozbudowanym potem w czasach PRL-u. Tam kilka bloków zaledwie stoi. No stoją cztery bloki, ale to jakby nie przeszkadza ani w panoramie Reszla. Tam jak się dojeżdża z każdej strony. Ja się akurat Reszlem zajmowałam dość mocno. Z każdej strony, z każdej drogi praktycznie widziałam panoramę miasta i poza jedną stroną to praktycznie z każdej innej drogi widać zawsze najpierw wieżę kościoła, a potem ewentualnie tę neogotycką wieżę zamku. I ja nie od dzisiaj namawiam burmistrza, jeśli pan ma na to jakiś wpływ, to niech pan też ponamawia, żeby w końcu wystąpił z wnioskiem o wpis na listę pomników historii tego miasta, bo ono się absolutnie do tego kwalifikuje. Nie, pomniki na UNESCO to już chyba nie da rady, ale na pomniki historii w Polsce to spokojnie by się to miasto kwalifikowało. Jest jeszcze kilka, ja dodam przy okazji, innych miast, które może nie zachowały się tak w całości jak Reszel, ale w dużym stopniu się zachowały. Należy do nich na przykład, moim zdaniem, Barczewo, niedaleko Olsztyna, bardzo dobrze zachowane też miasto. Należy do nich wbrew pozorom Srokowo, niewielkie miasto na północy województwa. Tak, więc jakby... No właśnie, no to także to jest tak, że kilka miast rzeczywiście powinniśmy o nie szczególnie zadbać, bo się zachowały przestrzennie i architektonicznie. Ileś tam zostało zepsutych, ale i tak za każdym razem można jeszcze próbować coś w nich robić, nie w miejscach, gdzie już ten rodzaj zepsucia architektoniczno-urbanistycznego jest tak duży, że się nie da. Ale jeszcze jest kilka innych miejsc, bo te wypalenia, które były zimą 1945 roku, to one dotknęły głównie obszary rynków staromiejskich. Natomiast te części XIX-wieczne, dlatego w takim... Znaczy Giżycko to jest słabo zachowane akurat, prawdę mówiąc, jako miasto. Tak. Ale w takim jak Mrągowo na przykład mieście, to czy w Ostródzie ta część za torami, czy w Kętrzynie też ta XIX-wieczna, bo jeśli chodzi o Kętrzyn, to Stare Miasto też jest wypalone i w obrębie dawnych murów miejskich stoją bloki w takim układzie chaotycznym, znaczy no takim luźnym. Także tak, jak najbardziej.
Pan chciał jeszcze zabrać głos, tak?
Ja mam takie szczegółowe pytanie. Chodzi mi o budynek liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie. W połowie lat 60. albo usłyszałem, albo czytałem, że obchodzi on właśnie stulecie istnienia. Czy on był zniszczony w czasie wojny? Co było, czy tam była szkoła przed wojną? Czy coś pani wie na ten temat?
Tak. To było pierwsze gimnazjum męskie w Olsztynie. No nie pamiętam, może w latach 60. wybudowane, więc rzeczywiście byłaby ta setna rocznica. I ono do wojny, do 1945 roku, bo pamiętajcie państwo, że tam się wojna zaczęła właściwie jesienią 1944 albo zimą 1945 dla mieszkańców tych ziem. Tam nie było wcześniej wojny. Dla nas wojna zaczęła się w 1939, prawda? Więc on do 1945 roku pełnił funkcję gimnazjum męskiego. Gimnazjum żeńskie było w innym miejscu w Olsztynie, w pobliżu Nowego Ratusza. I tę funkcję edukacyjną właściwie cały czas pełnił po wojnie, więc nieprzerwanie od tej połowy drugiej połowy XIX wieku do dzisiaj, tylko dzisiaj już jest oczywiście gimnazjum numer jeden, czyli pierwszym gimnazjum w ogóle założonym w Olsztynie przed wojną. To jest budynek też bardzo ciekawy z tego powodu, że jak już był zakładany, jak już był budowany i zakładany, to zadbano też o takie elementy, co było bardzo częste w miastach właśnie tego regionu, ale i w niemieckich miastach, jak otoczenie tego budynku. Tam przed ten skwer, który jest do dzisiaj z tym pięknym bukiem czerwonolistnym, to jest pozostałość po pierwotnym otoczeniu, więc był skwer taki reprezentacyjny, taka zieleń publiczna i pomnik inny niż dzisiaj. Dzisiaj mamy pomnik Adama, po piersie Adama Mickiewicza, prawda? I z tyłu był ogród szkolny, więc to był nie tylko budynek, ale i cały zespół. To gimnazjum męskie kończyli różni znani olsztyniacy, tak powiedzmy. Nie wiem, czy państwu też znany, bo tego też mało kto wie, że słynny architekt Erich Mendelssohn, światowej sławy modernista, chodził do tego gimnazjum męskiego i właściwie za pierwszym razem nawet nie zdał matury. Dopiero zdał ją za drugim.
Optymistyczny dla tych, którzy też miewają takie problemy. Szanowni Państwo, jest godzina 19. Ja mam taki swój prywatny ranking tego naszego cyklu spotkań i zawsze stwierdzam, że taką najlepszą oceną zaproszonego gościa jest zwykle intensywność dyskusji pod koniec spotkania. I ta dzisiejsza dyskusja, którą Państwo podjęliście, wskazuje, że to był znakomity wybór, zaproszenie pani dr Iwony Liżewskiej na spotkanie dotyczące zabytków Warmii i Mazur, choć niestety po wielu wątkach mogliśmy tylko delikatnie się prześliznąć, bo nie sposób w ciągu godzinnego czy dwugodzinnego nawet spotkania poruszyć całą tak szeroką, tak obszerną tematykę, ale to być może wyzwanie dla nas na przyszłość. Bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że należą się wielkie brawa.
Ja może chciałam jeszcze tylko na koniec, proszę Państwa, powiedzieć, że na szczęście dzisiaj, w dobie, kiedy też jakby nowe kategorie zabytków zostały docenione, my pomimo tych wszystkich strat, zniszczeń, błędów i pomyłek ciągle mamy co jeszcze, o co zadbać w regionie i próbujemy to robić.
I o czym rozmawiać? W Olsztynie pewnie. Proszę Państwa...
Panu chodzi o Olsztynek.
Aha. Szanowni Państwo, to już ta część kuluarowa. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że niebawem odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Na północ od Warszawy. Do zobaczenia.